Zanim przejdziemy do katechezy, jaką Duch Święty nam zostawił w życiu ostatniego z patriarchów, ostatniego z czterech patriarchów, a więc w życiu Józefa w Egipcie, chciałbym uchylić pewne nieporozumienia, jakie mogą się w Was rodzić. W tym celu przybliżę jeszcze raz moment powołania proroka Ezechiela w niewoli babilońskiej. Jest tam powiedziane, że z północy w pewnym momencie powiał potężny wiatr i obłok, i w tym wietrze w obłoku pojawił się rydwan, a na tym rydwanie ogień. Dookoła tego ognia cztery istoty, które miały wygląd człowieka. I teraz interpretuję to z północy. Na skutek nauczania proroków, nie tylko nauczania proroków, ale zwykłego realizmu. I najpierw Asyria była zagrożeniem Izraela i Królestwo Północne, Samaria, była wchłonięta przez Asyrię i w gruncie rzeczy przestała istnieć jako państwo. Co więcej, Asyria trochę obcych ludzi przemieściła na tereny Królestwa Północnego, dawnej Samarii, a później Babilon zaczął zagrażać z północy. Przez to Bóg chce powiedzieć, że ci bogowie, w imię których te narody zagrażały Izraelowi, oni byli zawsze na służbie Boga prawdziwego, Boga Jahwe. W tym wypadku, kiedy już byli w niewoli babilońskiej, Bóg Marduk jest na służbie Boga Jahwe. Bo w ogóle szatan jest na służbie Boga prawdziwego, również w naszym życiu. Szatanowi więcej zawdzięczamy, niż sądzimy. Daje nam tak popalić, że my idziemy w Jezusa krzyż równo, to światło. Gdyby nie ten świat demonów zła, to byśmy tam uwięźli w małym ciepełku ludzkim. A ponieważ On daje nam popalić, w związku z tym my ruszyliśmy tak jak Abraham za Słowem Bożym, za obietnicami. No i dzięki temu ja jestem tutaj i wy. Wszystko to zawdzięczamy złym mocom. Bo szatan jest na służbie Boga, mimo że on chce złego, ale zawsze ciągle chcąc złego czyni dobro. I to jest jego wściekłość. Daje wiatr przeciwny, ale w nas Bóg ustawia żagiel. Dzięki temu my płyniemy ku pełni dobra, ku Bogu. Z północy, żebyście to rozumieli. Ponieważ Izraelici żyjący w niewoli babilońskiej byli świadkami, że raz po raz w Babilonie, mieście, stolicy tego potężnego imperium, były uroczystości ku uczcieniu Boga Naczelnego Marduka, którego posąg był wieziony na takim wozie, rydwanie o czterech kołach. Tak mieszkańcy Babilonu dziękowali mu za potężne imperium. No i że tak nie muszą się napracować bardzo, bo niewolnicy różnych narodów pracują na nich. Tym razem zamiast tego posągu jest ogień. Ogień, który obrazuje na razie Boga prawdziwego. Pamiętamy, że Bóg się objawił, zawierając pierwsze przymierze z Abrahamem w słupie ognia. Później będziemy czytać, że gdy powoływał Mojżesza, też w krzaku gorącym jako ogień. W dniu pięćdziesiątnicy wstąpił w ogniu i ten ogień wniknął tych dwunastu, którzy mieli iść na świat. Bo ogień wszystko czyni sobą. Miłosierdzie Jezusa Chrystusa, które On zrodził, nas ma uczynić sobą. Ba ogień sprawia, że różne kawałki metalu staje się czymś jednym. Ogień łączy. Każdy kowal w kuźni, żeby się nie napracować, musi mieć ogień. I wtedy bardzo łatwo wszystko łączy. Tam, gdzie wspólnota jest podzielona, nie ma ognia. Tam, gdzie rodzina ludzka jest podzielona, nie ma ognia. Tam, gdzie Polska jest podzielona, nie ma ognia. Dookoła tego ognia i obłoku, obłok jest symbolem tajemnicy niepoznawalnego, cztery istoty, które miały wygląd człowieka. Każda z tych istot miała wygląd człowieka. I każda ta postać, istota, miała cztery twarze. Nasz światowid miał cztery twarze. Słowiański światowid. Cztery strony świata. Tylko nie wiem, czy one były wszystkie podobne do siebie, czy były zróżnicowane, tego nie wiem. Ponieważ każda z tych istot miała cztery twarze, ale każda twarz była inna. Twarz człowieka, lwa, wołu i orła w jednej postaci. Jest to zapowiedź, że w każdej Ewangelii będą wszystkie Ewangelie, ale w Apokalipsie świętego Jana Apostoła w rozdziale 4 jest powiedziane, że każda z Ewangelii jednak ma swój akcent wiodący. Specjalizuje się w czymś. Służy jakiejś osobie Trójcy Świętej w sposób szczególny. I tak Ewangelia Mateusza będzie służyć Bogu Ojcu, że Bóg Ojciec cierpi, co było pokazane w historii Abrahama, ponieważ w twarzach dzieci, które się rodzą, Jego nie ma. Twarz jakby ludzka. Inni tłumaczą twarz anioła. Twarz jakby ludzka, to znaczy człowiek został tak stworzony na obraz i podobieństwo Boga, żeby Bóg był w człowieku i dopiero ten człowiek jest człowiekiem. Dopiero wtedy, kiedy Bóg jest w nas, Bóg Ojciec, dopiero człowiek jest człowiekiem, odnajduje swoją tożsamość. A nie jest to wyjątkowe zwierzę, które jeszcze używa rozumu i woli, żeby realizować zwierzęcość szatana. Lew, Ewangelia Marka, Herbie. Ta Ewangelia odzwierciedla, tę Ewangelię przygotowuje historia Izaaka. To Izaak pokonał na górze Moria lęk, które wzbudza w sercu człowieka demon, bo demon jest lękiem przed Bogiem. I sednem historii Izaaka, jego zwycięstwo polegało na tym, że on też wszystko wszystkim przebaczał i szatan nie mógł wykorzystać w nim krzywdy, którą mu zadawali Filistyni. Nie mógł wykorzystać, ponieważ przebaczał. I tak długo, dopóki nie przebaczamy, to szatan w nas działa, jak to widzimy w niektórych partiach, nawet te, które się odłączyły od PiS-u, już zaczęły służyć szatanowi. Rozliczmy rząd polski, że niedostatecznie się przeciwstawił temu, co wyczynia Rosja. Ponieważ PO zacierało ręce, no wreszcie trochę przeciwników mamy mniej. Ale już szatan, już brak przebaczenia. A mówili, nie będziemy żadnych wojen prowadzić. No i wreszcie Włoszech powiedział, no będę miał na kogo zagłosować. Niestety nie mam na kogo zagłosować, bo na diabła nie będę głosował. Jak będą wybory, tak. Wół, symbol bogactwa, pokazane w historii Ezawa i Jakuba, walka o bogactwo. Ten, który miał dar pierworództwa, błogosławieństwo, 2/3 majątku brał, a 1/3 ten, który był na drugim miejscu. Ezaw. Nie widzieli, że bogactwem jest obietnica, którą Bóg przez ich dziadka Abrahama daje im inne bogactwo. No i trzeba było powalczyć z Jakubem, żeby stał się Izraelem, mądry i mocny, bogaty Bogiem, żeby się otworzył na inne bogactwa, czy inaczej mówiąc, żeby się nawrócił. Orzeł. Orzeł, który panuje nad przestrzenią, nad światem duchów, nawet złych. Skrzydła są symbolem duchowienia. Pan historii, ten orzeł pokazał, jak panuje nad historią na przykładzie Józefa z Egiptu. Ponieważ my znowu cierpimy na skutek tego, że mamy pogańskie widzenie przeżywania historii. Pogańskie widzenie przeżywania. Cierpimy z powodu historii. A tutaj Bóg wziął ostatniego, czwartego z patriarchów, który reprezentuje, zapowiada Ewangelię Jana i Apokalipsę. Popatrz. Jeden zwykły człowiek. Jakie piękne rzeczy przez niego realizowane. Że historia świata jest historią świętą, w ręku świętym, poczykro świętego Boga. Wracam, żeby kontynuować tę wizję proroka Ezechiela w niewoli, że w środku zamiast tego posągu Marduka jest coś żywego, jest coś, co żyje, ogień, żarzące się węgle między tymi czterema istotami, czyli prorocy. Każda z tych postaci ma koło, dzięki któremu może się poruszać. Te koła się przenikają, a więc jest czymś dynamicznym, pełnym możliwości. Pełne oczu koła, pełne Bożego poznania i Ducha życia. W Ewangeliach żyje Duch Święty, Duch życia, który niesie życie. Nad głowami tych czterech istot jest sklepienie, które łączy niebo z ziemią, świat Boga z ludzkim, zapowiedź Jezusa Chrystusa, który łączy. Sklepienie to Jezus Chrystus, to wcielenie Syna Bożego. Pod tym sklepieniem głos wielu wód. To jest działanie Ducha Świętego w ludzkich sumieniach. Nad sklepieniem tron i na tronie ktoś siedział, ktoś, kto przypominał człowieka. Bóg Ojciec i Chrystus Zmartwychwstały, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dokoła tęcza Duch Święty z rami Ducha Świętego. Takoż mielibyśmy przypomnianą wizję i teologię wizji proroka Ezechiela, że dopiero wtedy świat wyjdzie z niewoli babilońskiej, kiedy zrealizuje się ta wizja w Jezusie Chrystusie. I też w naszym życiu. My wewnętrznie wyjdziemy z Babilonu, gdzie panuje demon. Dziś mamy omawiać ostatniego z patriarchów. Zwróćcie uwagę na to, że każdy z patriarchów miał jakieś duże cierpienie. Miał duże cierpienie. I rewolucyjność katechezy w życiu patriarchów polega na tym, że Bóg, posługując się historią patriarchów, odsłania, Bóg Ojciec odsłania swoje cierpienie w życiu Abrahama. Jednocześnie mówi: Abrahamie, jeżeli wyjdziesz z myślenia o sobie i pójdziesz za moim głosem, w moim słowie znajdziesz życie, spełnienie twoich pragnień, ale też rozwiązanie moich problemów, że ja, Bóg, nie mam dzieci. Izak z kolei cierpi z powodu tego zła, nie cierpi już z powodu Boga, bo jest wolny od lęku, bo przekonał się na górze Moria, że Boga nie należy się bać, ale tutaj dookoła pazerna społecz, zazdrosna, chciwa. Nie bój się, tylko przebaczaj. Będziesz pokonywał szatana i Bóg cię błogosławił. I tak się stało z Filistynami. Jakub cierpi. Cierpi, ponieważ jest chciwy. Wyłudził, okłamał i uciekł do Labana, który też jest chciwy, który też go wykorzystuje. Wspólnoty miłości nie ma nawet w ramach rodziny. I dopiero kiedy się nawraca, kiedy jest ogołocony totalnie, idzie sam na spotkanie z Ezawem, zrodziła się wspólnota miłości między braci. Czyli pokora, czyli czeka bogatym. Jezus dzięki pokorze krzyża stał się bogaty o każdą ludzką istotę. Bo nad pokorą nachyla się Bóg, bo Bóg, wiedząc o tym, kim będzie świat, jednak powiedział, niech się stanie w imię swojej pokornej miłości. Dlatego ta książka, o której wspomniałem, francuskiego dominikanina, tylko Bóg jest pokorny. Genialna intuicja. Tylko Bóg jest pokorny. My tylko się uważamy za pokornych. A w gruncie rzeczy to jesteśmy garbaci. Mówi się garbata pokorna. Jak się ktoś skuli, o, taki pokorny. Ja jestem pokorny. Skuliłeś się, bracie, w swojej pysze. Posłowie byli pokorni w sposób garbaty. Na przykładzie Józef z Egiptu. Na jego przykładzie ocean cierpienia, krzywdy ze strony braci, a później żony Potyfara. Krzywda za krzywdą go wali, ale ta krzywda nie jest w stanie mu wyjeść z jego wnętrza prawdy o Bogu, którą mu przekazała jego matka Rachela, że urodziła go tylko dzięki modlitwie, że on jest dzieckiem Boga. Opowiadała, co ten Bóg zrobił w życiu Abrahama, Izaaka, w jej życiu. On był napełniony Bogiem i otrzymał dwa sny prorocze. Bogu ducha winien, tym szczęściem się podzielił z innymi, powiedział, wyzwolił zazdrość, agresję. Ale Bóg z tego zła, na jego przykładzie pokazał, z tego zła, z tego grzechu jest w stanie wyprowadzić niezwykłe dobro dla tych, którzy to zło jemu włożyli na ramiona, z niego robiąc Izaaka, niewolnika. Nie przypisał zła Bogu Abrahama. Rzeźli są ludzie. I im większe zło go dotykało, tym bardziej był zjednoczony z Bogiem Abrahama. Trwał w modlitwie, w kontakcie z nim. Do zła dołożyła się żona Potyfara. Ale gdziekolwiek się znalazł, jak był w niewoli niewolnikiem, zjednoczony z Bogiem Abrahama, był w stanie znosić tak pogodnie i poprawnie, że Potyfar go uczynił zarządcą jego majątku. Był znakiem. Potyfar wyczuł w nim, że jego Bóg sprawia, że Józef jest człowiekiem dobrym i wszędzie mu się wiedzie. Więzienie jest z Bogiem, znowu zdobywa takie zaufanie, jest takim znakiem Boga, że go zrobili przełożony więźniów. Że kto ma Boga prawdziwego w swoim wnętrzu, ten bezwiednie zaczyna tam, gdzie się znajduje, liderować. To, że potrafi tak przeżywać krzywdę, zło, ja bym powiedział, że cierpienie Racheli to mu wystworzyło. A Rachela zmarła gdzie? W Betlejem. Rachela jest typem Maryi, a Józef jest typem Jezusa Chrystusa. Rachela zmarła w Betlejem. Ty urodziła Beniamina, drugiego brata, drugiego syna. Co więcej, to zło, które mu wyrządziła żona Potyfara, sprawiło, że nastąpił wybór błogosławieństwa Bożego i misji, bo okazał się czystym. I tutaj jest bardzo ważna katecheza, którą rozwija Jezus Chrystus Zmartwychwstały w liście do Tiatyry, który niniejszym przeczytam. Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość. I czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale. Mam przeciwko tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią i naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Brali udział też w kulcie bogów płodności. Dał mi czas, aby się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, wielkie otrapienie. Jeśli oczynów jej nie odwrócą i dzieci jej pogrążą, porażę śmiercią, I uwaga, a wszystkie kościoły poznają, że jestem ten, co przenika nerki i serce i dam każdemu z nich według uczynków jego. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co, jak mówią, nie poznali głębin szatana, tajemnicy grzechu pierworodnego inaczej. Nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. I uwaga. A zwycięzcy w tej sferze, w sferze wierności, gdy chodzi o sferę płci, i temu, co czynów my strzeże do końca, dam władzę nad poganami. Przez pogan w Apokalipsie się rozumie tych, którzy nie należą do Boga, nawet gdyby byli w łonie Kościoła. A rózgą żelazną będę ich pasł, jak naczynie gliniane będą rozbici, jak i ja to wziąłem od mego Ojca i dam mu gwiazdę poranną, czyli miłość Matki Najświętszej. Kto ma uszy do słuchania, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Wykładałem to na ostatniej szkole biblijnej, że z czystością jest związane wyjątkowe błogosławieństwo. Wyjątkowe błogosławieństwo, o czym nie zawsze kapłani pamiętają. I może po prostu nie wiedzą. Dlatego też podczas sakramentu pojednania mówię, no będziesz się męczył, bracie, jeżeli tego problemu nie uporządkujesz, pustką kapłaństwa, pseudosukcesa, nicością. Wybór błogosławieństwa przyszedł na Józefa, ponieważ znacie tę historię, snów. Faraon dał wiarę tym interpretacjom, jakie on jako Józef dał, i zaczyna się realizować to, co jego pradziadek otrzymał, bo on był prawnukiem Abrahama. W tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. Będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. W Józefie się to realizuje. Bóg Abrahama nie patrzy, że to jest poganin, to jest goj. Jak powiedzą w Ewangelii Mateusza, że gojom się nic nie należy poza piekłem. Tylko Bóg wylewa swoją miłość na wszystkie narody, ratuje ich od głodu. I ludzie dokładnie wiedzą i sobie opowiadają, że to wszystko jest spełnienie snów, jakie otrzymał faraon, i że to błogosławieństwo wylewa się dzięki temu bóstwu, któremu służy Józef, temu Bogowi. Że Bogu wystarczy jeden sprawiedliwy, żeby zbawiać wszystkich. To ostatecznie spełni się w Jezusie Chrystusie. Wnioski: to nie jest istotne, co nas w życiu spotyka, tylko istotne jest to, co ja z tym robię, co mnie spotyka. Czy to jest radosne, czy smutne, czy bolesne. Co ja z tym robię? A Jezus Chrystus przez zmartwychwstanie jest we mnie tylko po to, żeby ja potrafił z tego coś bardzo wielkiego zrobić. Niekoniecznie muszę poznać tutaj w tym wymiarze. W wieczności poznam, da poznać. Dzięki tobie popatrz, obejrzyj się. Ilu ludzi tobie zawdzięcza życie wieczne? Owszem, to prawda, że inni nas krzywdzą i będą krzywdzić. Ale najbardziej człowiek krzywdzi sam siebie, jeżeli Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, którym ostatecznie jest Jezus Chrystus, nie zamieszka w nas. Największą krzywdę człowiek sobie wyświadcza. Przeto bądźmy pokorni w stosunku do tego, co się w naszym życiu dzieje. Czyli pokora to jest akceptacja wszystkiego, co Bóg dopuszcza w naszym życiu. Każdy z nas może być źródłem ogromnego dobra. Każdy z nas, każdy z nas. W testamencie umierający na łożu śmierci Jakub w sposób szczególny wyróżnia Judę, ponieważ w niewoli w Egipcie, kiedy, że tak powiem, Duch Święty poprzez Józefa robił apokalipsę sumień braciom, żeby zrozumieli, jakie świństwo zrobili, przypomnieli sobie do końca grzech, zaczęli żałować, to z grona tych braci wyszedł Juda i powiedział: ja za Beniamina zostaję u ciebie w niewoli. Puść, żeby ojciec żył. Nie mógł znieść cierpienia ojca. Ja chcę cierpieć, żeby ojciec nie cierpiał. I dlatego też berło Jezus przyjdzie z Judy. Bo Bóg, Jezus nie mógłby w niebie znieść, gdyby nas nie zbawił. Tego bólu, który widziałby w ojcu. I drugi, nad którym sposób szczególny wylewa swoje błogosławieństwo na łożu śmierci Jakub, to jest Józef.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Józef nie mógł opanować swego wzruszenia. Wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał: niechaj wszyscy stąd wyjdą. Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak, że aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie Faraona, rzekł do swych braci: ja jestem Józef. Czy ojciec mój jeszcze żyje? Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się go zlękli. On zaś rzekł do nich: zbliżcie się do mnie. A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: ja jestem Józef, brat wasz. To ja jestem tym, którego sprzedaliście w Egipcie. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już 2 lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało 5 lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą Faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. Idźcie przeto spiesznie do mego ojca i powiedzcie mu: Józef, syn twój, mówi, uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj bezwłocznie. Osiądziesz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie. Ty sam wraz z twymi synami, wnukami, trzodami, całym twym dobytkiem. Będę cię tu żywił, bo jeszcze przez 5 lat będzie głód. I tak nie poniesiecie straty ty i twoja rodzina i dobytek twój. Oto widzicie własnymi oczami i Beniamin, brat wasz, widzi, że to ja przemawiam do was. Opowiedzcie memu ojcu o mojej wysokiej godności w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli. I nie zwlekając, sprowadźcie tu mego ojca. Po czym rzucił się Beniaminowi, bratu swemu, na szyję i rozpłakał się. Beniamin również płakał, obejmując go za szyję. I płakał Józef, ściskając i całując swych braci. A potem bracia jego z nim rozmawiali. Gdy zaś rozeszła się w pałacu Faraona wieść, bracia Józefa przybyli, uradował się Faraon i jego dworzanie. I rzekł Faraon do Józefa: powiedz swym braciom, uczyńcie tak. Objuczcie wasze osły i natychmiast jedźcie do Kanaanu. Zabierzcie ojca waszego oraz wasze rodziny i przybywajcie do mnie. Ja zaś dam wam najbardziej urodzajny kawał ziemi w Egipcie i będziecie mieli do jedzenia najprzedniejszą część płodów tego kraju. Ty zaś daj im polecenie. Uczyńcie tak. Weźcie sobie z Egiptu wozy dla waszych dzieci i żon. Zabierzcie ojca waszego i przybywajcie. Niech wam nie będzie żal zostawić sprzętów waszych, gdyż wszelkie bogactwa Egiptu będą wasze. I uczynili tak synowie Izraela. A Józef dał im z polecenia Faraona wozy oraz zapasy na drogę. Nadto każdemu z nich podarował szaty odświętne. Beniaminowi zaś dał 300 sztuk srebra i 5 sztuk szat odświętnych. Swemu ojcu zaś posłał 10 osłów objuczonych najlepszymi płodami Egiptu oraz 10 oślic objuczonych zbożem, chlebem i żywnością, aby miał na drogę. A wyprawiając braci swych w drogę, rzekł do nich, gdy już odchodzili: bądźcie w drodze bez obawy. Wyruszywszy z Egiptu, przybyli do Kanaanu, do swego ojca Jakuba. I gdy mu oznajmili: Józef żyje, Jest on władcą całego Egiptu, osłupiał i nie dowierzał im. Lecz kiedy powtórzyli mu wszystko, co Józef do nich mówił i kiedy zobaczył wozy, które Józef przysłał, aby go zabrać, wstąpiło w niego życie. Zawołał: dość, że jeszcze żyje syn mój Józef. Pójdę go zobaczyć, zanim umrę.
Jeszcze warto dotknąć jednego momentu, który sobie przypomniałem, że Józef dawał zboże, ale za. Najpierw pieniążki, a później dobytek, później ziemię i rolnych niewolników. Co się za tym kryje? Ten element, ten moment życia Józefa gorszy. Pamiętam to z czasów, kiedy tutaj w Świętej Lipce rzesza młodzieży była studentów. Otóż w Józefie z Egiptu działa Jezus Chrystus, Duch Jezusa Chrystusa. W nim, przez niego, dla niego wszystko zostało złożone, a świat, diabeł mu to wszystko zabrał. Ludzie bogacą się, mu to moje. Jakbyś mi wziął to od razu do sądu, do więzienia. Otóż faraon jest człowiekiem bardzo prawym, wierzył w Boga Józefa i Józef działa tak, niejako proroczo zapowiada, że kiedy dokona swego dzieła Jezus Chrystus zmartwychwstały, wszystkie dobra zaczną wracać do tego, do którego w ogóle powinny należeć. Żeby Jezus Chrystus mógł żywić tym wszystkich ludzi. Mieli jeden umysł, jedno serce. I nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Czy jest to taka jaskółka z dziejów apostolskich. To wystarczy. Teraz mam do was pytanie. Oczywiście wszystko w Ewangelii Mateusza. I Abraham jest w Ewangelii Mateusza. Cała jego historia. I Izaak jest w Ewangelii Mateusza z tajemnicą przebaczania. Abraham z tajemnicą nowej płodności. I Jakub jest, ponieważ część Izraelitów się nawraca i staje się Izraelem i liczy się w ich życiu bogactwo, które płynie z Boga. I Józef, który uczy, że historia świata jest historią świętą. A więc wszyscy cztery patriarchowie są w jednym Jezusie Chrystusie. I teraz do was pytanie. Jaki dziś na tej Eucharystii powinniśmy odczytać fragment z Ewangelii Mateusza, który by najlepiej reprezentował Józefa? Myślcie. Jaki fragment z Ewangelii Mateusza powinniśmy przeczytać, żeby za głęboko myślicie? Dlatego nie możecie odpowiedzieć. Po prostu o Józefie, który najpierw jakby dał się skrzywdzić, bo traci Maryję, jest jakby zdradzony przez Boga, przez Maryję. Przychodzi sen i w śnie okazuje się, że jest przybrany ojcem Mesjasza. Że w nim ma wszystko. I dobra wieczne, i dobra doczesne. Józef całe swoje życie, najpierw przez swój ślub czystości, jak gdyby utożsamia z przyszłym Mesjaszem, później to, co przeżywa, całe swoje życie oddaje Jezusowi. Jezus się z nim utożsamia, on z Jezusem. Dlatego też zauważcie, jaka jest mądrość w litaniach do świętego Józefa. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. To jest najbogatszym człowiekiem, biznesmenem na świecie. Najbogatszy. Niby nie ma nic, a ma wszystko. Jakżeż piękne i zabawne rzeczy pisze o nim siostra Emanuela w którejś z książeczek o meczu. Okazuje się, że w swoim życiu tryskał humorem. Miał ogromne poczucie humoru i spełnia prośby z ogromnym poczuciem humoru, robiąc jednocześnie dowcipy i kwitę. Ale jakie to sobie? Poczytajcie te książeczki.